Uwaga, nagram teraz pierwszy wyjątek z mojej książki Kurier z Warszawy, poświęcony spotkaniu w Sztokholmie z podpułkownikiem Michałem Rybikowskim. W czasie II wojny światowej neutralny Sztokholm stał się tym, czym Brno i Genewa były w czasie pierwszej, wielkim centrum szpiegowskim obu walczących stron. Ambasady, poselstwa i konsulaty służyły jako bazy wywiadu i kontrwywiadu. Znaczna część meldunków i raportów niemieckiej sieci szpiegowskiej działającej na terenie państw sprzymierzonych spływała do Sztokholmu, by przez kurierów dyplomatycznych i krótkofalówki ambasady niemieckiej trafić do Berlina. Ruch w kierunku przeciwnym, z terytorium Rzeszy i okupowanej Europy, był jeszcze intensywniejszy. Stolica Szwecji stała się terenem ukrytej walki dwóch nieprzyjacielskich wywiadów i kontrwywiadów, polegającej przede wszystkim na obserwowaniu posunięć przeciwnika, wykrywaniu i kompromitowaniu jego agentów, wykradaniu dokumentów i informacji. Wszystkie chwyty były dozwolone w tej grze, nie znającej żadnych hamulców. Towarzyszyła jej intryga, prowokacja, podstęp, fałszerstwo, przekupstwo, denuncjacja wobec władz szwedzkich, nawet skrytobójstwo. Pewnego dnia Piotrowski przyszedł do mnie z interesującą propozycją. Jest tu ktoś, zaczął, kto musi żyć w zupełnej izolacji od rodaków i nie może z nikim słowa po polsku zamienić. Chciałby mieć informacje o sytuacji w kraju z pierwszej ręki. Ponieważ pan jest w tej samej sytuacji, więc możecie się spotkać. Przyjąłem zaproszenie, nie stawiając pytań. Piotrowski objaśnił ogólnikowo, że chodzi o polskiego oficera, który musi się kamuflować. Określił go pierwszym imieniem – Michał. Do spotkania z Michałem, majorem Michałem Rybikowskim, doszło późnym wieczorem w jego prywatnym mieszkaniu. Byliśmy sami. Michał wiedział od Piotrowskiego, że niebawem wracam do Polski i nie robił przede mną tajemnic. Przed wojną pracował w oddziale dwójki, który zajmował się wywiadem na Niemcy. Zdobył sobie w służbie wywiadowczej opinię wybitnego technika. W Szwecji nie tylko zmienił nazwisko i narodowość, ale zatarł za sobą wszystkie ślady wiążące go z własną przeszłością. Przy pomocy wywiadu angielskiego wprowadzony został w kontakt z rezydentem wywiadu japońskiego na Europę, mającym swą siedzibę w Sztokholmie i stał się jego najbliższym współpracownikiem, pozostając oczywiście na usługach naszego wywiadu. Anglicy karmili go wiadomościami, które przekazywał szefowi. Tokio było zachwycone owocami pracy swego szpiega w Sztokholmie. Michał zaś miał doskonałą pokrywkę dla własnej działalności i oddał ogromne usługi wywiadowi polskiemu, a za jego pośrednictwem Anglikom. Pokazał mi zdjęcia szczególnie niebezpiecznych funkcjonariuszy ambasady niemieckiej, którzy zajmowali się szpiegostwem. Pokazał także fotografie dokumentów wykradzionych z sejfów ambasady albo fotografowanych na miejscu. Po raz pierwszy na własne oczy mogłem się przekonać, jak głęboko i niespostrzeżenie nowoczesna służba wywiadowcza zagląda przeciwnikowi do kieszeni. W towarzystwie japońskiego szefa Michał jeździł w pierwszych latach wojny do Berlina, co było z jego strony aktem szaleńczej odwagi. W razie rozpoznania go przez Niemców oddałby niechybnie głowę pod topór. W czasie jednej z takich ryzykownych podróży Michał złożył jak zwykle przywiezioną pocztę w ataszacie japońskim w Berlinie i przy okazji spotkał się z żądaniem zabrania sporej paczki, którą japoński konsul przywiózł z Kowna jeszcze przed wybuchem wojny między Niemcami a Rosją. Jak się okazało, pakunek zawierał sztandar jednego z pułków piechoty i drugi, wyhaftowany dla lotników przez kobiety polskie z Wilna z hasłem „Miłość żąda ofiary”. Paczka była spora. Oprócz sztandarów były w niej także groty z metalowymi orłami. Japończyk domagał się stanowczo zabrania gorącego bagażu. W pierwszym odruchu Michał odmówił. Nie miał gdzie ukryć go w Berlinie, a jego zadania były zbyt doniosłe, aby mógł narażać je, ulegając względom natury sentymentalnej. Nie mógł jednak pogodzić się z myślą, że oba sztandary zostaną zniszczone lub w najlepszym razie utkną do końca wojny w japońskim sejfie. Zabrał więc w końcu niebezpieczną przesyłkę i zaczął kombinować, jak ją przemycić przez kontrolę celną na lotnisku Tempelhof. Podpatrzył, jaką walizkę ma jego japoński szef. Zaczął szperać po berlińskich sklepach w poszukiwaniu drugiej, takiej samej. Miał szczęście, znalazł. Przepisową plombę zabezpieczającą pocztę dyplomatyczną udało mu się przed rewizją przenieść ukradkiem z walizki Japończyka na swoją. Oba sztandary wywędrowały więc z Berlina na wolność jako bagaż dyplomatyczny japońskiego generała, po czym plomba najspokojniej wróciła niespostrzeżenie na swoje miejsce. Obecnie sztandary te znajdują się w Muzeum imienia generała Sikorskiego w Londynie. Opowiadając o tym, Michał nie wdawał się w żadne szczegóły. Nie byłem w stanie zrozumieć, w jaki sposób mógł podróżować do Rzeszy z japońskim paszportem. Wszystko się wyjaśniło dopiero, gdy spotkaliśmy się po wojnie w Londynie. Dowiedziałem się wtedy, że major Michał Rybikowski, awansowany na podpułkownika i nagrodzony za swoje wybitne zasługi orderem Virtuti Militari i wysokimi odznaczeniami brytyjskimi, mianowany był przed wybuchem wojny szefem całego ofensywnego wywiadu na Niemcy. W służbie japońskiej występował jako Piotr Iwanow, emigrant rosyjski, zamieszkały przed wojną w Mandżurii, co dawało mu prawo do japońskiego obywatelstwa. Działał pod pokrywką tłumacza w ambasadzie japońskiej w Sztokholmie. Jego szefem był pułkownik Makoto Onodera, dzięki informacjom dostarczanym przez Michała, awansowany na generała. Po wojnie z dokumentów hitlerowskich okazało się, że Himmler nazwał Michała Rybikowskiego najniebezpieczniejszym agentem wywiadu alianckiego.
Ja wiem. Nadaję teraz drugi fragment z mojej książki, poświęcony polskiemu zamachowi na Hitlera w Warszawie. Po zakończeniu kampanii wrześniowej i szczęśliwym uniknięciu niewoli znalazłem się w początkach października w Warszawie. W kilka dni po powrocie wychodzę w stronę Śródmieścia i natykam się na patrole niemieckiej żandarmerii i granatowej policji. Wszystkie ulice z Powiśla w kierunku Alei Ujazdowskich i Nowego Światu zamknięte. Granatowy policjant namawia mnie półgłosem na powrót do domu. Lepiej się dziś nie szwendać po mieście. Coś się dzieje w Śródmieściu, on sam dokładnie nie wie co. Zgromadzono dużo wojska, SS i gestapo. Dopiero 5 lat później, bezpośrednio z ust samego generała Karaszewicza Tokarzewskiego, dowiedziałem się, że o mały włos nie doszło wtedy do wydarzenia, które zmieniłoby bieg wojny, ale równocześnie sprowadziłoby na miasto masową rzeź, z której zapewne mało kto uszedłby z życiem. W tym właśnie dniu Hitler odbierał w Warszawie defiladę zwycięstwa i przeprowadzał oględziny zniszczonego miasta. Taka sama defilada odbyła się po wkroczeniu Niemców w Wiedniu i w Pradze. Było więc z góry do przewidzenia, że będzie i w Warszawie. W ostatnich dniach czy godzinach przed kapitulacją, gdy Tokarzewski w gronie kilku wojskowych i polityków tworzył w podziemiach PKO zaczątki przyszłej organizacji konspiracyjnej, powstał plan zamachu na Hitlera właśnie w czasie przewidywanego triumfalnego wjazdu Führera do stolicy. Zadanie otrzymał major Franciszek Niepokulczycki, dowódca kompanii saperów w Cytadeli. Przewidziano, jak się okazało trafnie, że Hitler ze swoją świtą, objeżdżając miasto, będzie musiał tak czy inaczej przejechać przez skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Nowego Światu. Saperzy Niepokulczyckiego, usuwając zgodnie z układem o kapitulacji miasta barykadę w tym miejscu, założyli 2 olbrzymie ładunki materiałów wybuchowych. Jeden umieszczono w gmachu dyrekcji kolei w ten sposób, że cała siła wybuchu poszłaby na Café Club, a drugi w gmachu BGK z główną siłą eksplozji skierowano w stronę gastronomii. Przy detonatorach w pobliskim budynku czuwały na zmianę dzień i noc 2 posterunki, każdy złożony z saperów i oficera, oczywiście przebranych już po cywilnemu. 4 października Niepokulczycki meldował Tokarzewskiemu, że wszystko gotowe, a już następnego dnia przed południem, zgodnie z przewidywaniami, Hitler odbierał defiladę w Alejach Ujazdowskich przy placu na Rozdrożu, po czym długi korowód samochodów ruszył alejami i Nowym Światem w kierunku placu Piłsudskiego. Dlaczego wybuch nie nastąpił? Tokarzewski tłumaczył mi po wojnie, że nie miał wtedy jeszcze żadnego wywiadu i że defilada zaskoczyła zamachowców. Niepokulczycki nie dostał się tego ranka na miejsce, bo Niemcy zamknęli dostęp do ulic, którymi miał przejechać Hitler. Oficer obecny na miejscu otrzymał wprawdzie rozkaz działania na własną rękę, ale tylko w wypadku, jeśli nie będzie cienia wątpliwości, że widzi przed sobą samego Hitlera. Stawka była za wielka, by można było pozwolić sobie na pomyłkę. Nie wiedząc, kto przyjmował defiladę, Hitler czy Blaskowitz albo Brauchitsch, zawahał się i nie dał znaku do odpalenia detonatora w chwili, gdy korowód aut w szybkim tempie przemknął mu przed nosem. Trudno dziś zgadnąć, jak potoczyłaby się wojna, gdyby nie ta jedna sekunda wahania. Pewne jest tylko, że gdyby Hitler z całym otoczeniem zginął w tym momencie, Niemcy wyładowaliby całą furię na bezbronnej ludności Warszawy i pokonanego kraju. Trudno sobie wyobrazić rozmiary masakry, od której dzielił jeden ruch ręki. Nadaję teraz trzeci odcinek z mojej książki pod tytułem Sąd na Lesznie. W latach okupacji tylko kilka razy oglądałem sceny okrucieństwa na własne oczy. Głęboko w pamięć wrył mi się obraz trupów poprzykrywanych gazetami i ułożonych na chodnikach w getcie w czasie, gdy przez dzielnicę żydowską można było jeszcze jeździć tranzytowym tramwajem na powązki. Były to przeważnie ofiary głodu i tyfusu plamistego. Zmarłych zbierały jak śmiecie dwa razy w ciągu dnia zakłady oczyszczania miasta. Niezatarte wrażenie pozostawił widok ludzi aresztowanych przez gestapo i wyprowadzonych do samochodu w zakrwawionych workach na głowach. Największym wstrząsem była jednak scena, jaką przeżyłem na początku 1943 roku w budynku sądów na Lesznie. Zostałem tam wezwany jako świadek w jakiejś sprawie mieszkaniowej. Sądy grodzkie obsadzone były przez polskich sędziów. Do gmachu sądu wchodziło się ze strony aryjskiej, to jest od ulicy Ogrodowej, przez okna zaś wychodzące na Leszno można było oglądać życie dzielnicy żydowskiej. W getcie po pierwszej wywózce pozostało jeszcze około 70 tysięcy ludzi. Właśnie w tym dniu, po dłuższej przerwie, Niemcy wznowili transporty do Treblinki. Do sali sądowej na trzecim piętrze dochodził z ulicy potworny krzyk, pomieszane głosy kobiece, męskie i dziecinne, zlewające się w jeden przejmujący lament. Nad wszystkim górowały ochrypłe wrzaski SS-manów. Los, los, aber schnell! Dopchnąłem się do okna. Środkiem jezdni płynęła fala Żydów pędzonych prawdopodobnie na bocznicę kolejową na stawkach. Szli w pośpiechu, a raczej na wpół biegli, popychając się wzajemnie, poganiani z obu stron przez SS-manów długimi bykowcami. Zbiry mieli zakasane rękawy, czapki odsunięte głęboko na tył głowy. Robili wrażenie jakby pijanych. W twarzach, zalanych potem, malowało się jakieś zwierzęce podniecenie. Środkiem ulicy dwóch starych Żydów z największym wysiłkiem pchało ręczny, dwukołowy wózek wypełniony chorymi. Zwisały z niego jak kukły bezwładne ludzkie postacie. Ci już nie krzyczeli. W pewnej chwili od tej ludzkiej fali, gnanej jak stado bydła, oderwała się zamożnie ubrana kobieta z małym dzieckiem na ręku. Próbowała dopchać się do stojącego na chodniku gestapowca, dając mu z daleka znaki wyciągniętą ręką, w której trzymała zwitek banknotów. Ostatnia, rozpaczliwa próba ratowania się. Rozległ się świst bykowca. Uderzona kobieta zachwiała się, wypuszczając z rąk niemowlę, które potoczyło się po bruku. W tym samym momencie jakaś stara Żydówka, jak oszalała, podniosła ręce i oczy w górę. Hitlerze! Wykrzyknęła na cały głos przekleństwo. Oby ściany twego domu trawą porosły! Odwróciłem głowę i cofnąłem się od okna. Nie chciałem patrzeć na to, co nastąpi. Na środku sali sądowej stał stół przykryty zielonym suknem, na nim krucyfiks. Za stołem siedział sędzia, zagłębiony w stosie papierów. Stary człowiek o nobliwych rysach i suchej, pomarszczonej twarzy. Sala zatłoczona była publicznością, czekającą na różne następne rozprawy. Pada pytanie pod adresem przesłuchiwanego jegomościa. Czy świadek widział, jak pozwany zabierał worek z ziemi? Tak jest, panie sędzio. Jechałem właśnie rowerem i minąłem go, jak podnosił worek z ziemi. Czy to się działo na drodze dworskiej czy publicznej? Ważne odróżnienie natury prawnej. Chodziło o jakiś worek z pszenicą, cukrem czy innym towarem. Czy był znaleziony czy przywłaszczony? A tam, za oknami, nagle z ulicy dobiega salwa z RKM-u. Jedna, później druga, brzęk tłuczonego szkła i znowu krzyki. Sędzia przerywa czytanie, na sali zalega cisza. Stary człowiek, siedzący za stołem na wprost krucyfiksu, ma zamknięte oczy, oddycha ciężko. Ma odważyć sprawiedliwość i wydać wyrok w sporze o worek pszenicy, gdy tam za oknem rozgrywa się dramat mordowanych ludzi. Ta scena i to przekleństwo oszalałej z rozpaczy starej kobiety przypomniałem sobie 10 lat później. W lecie 1952 roku, gdy oglądałem w Berchtesgaden resztki wysadzonej w powietrze przez Amerykanów willi Hitlera, między kosztownymi kaflami, którymi wyłożone były kiedyś ściany łazienki, krzewiła się bujnie trawa. Nagrywam teraz czwarty fragment z mojej książki pod tytułem Znajomy z portretu. W nocy z 25 na 26 lipca, w drodze powrotnej z Londynu do kraju, wylądowałem z trzema kolegami pod Tarnowem na pokładzie brytyjskiej Dakoty. Następnego dnia znalazłem się w Warszawie. W przytulnym i schludnym mieszkanku na ulicy Krasińskiego witają nas tak zwane ciotki, jak nazywano opiekunki, udzielające pierwszego schronienia ptaszkom, czyli skoczkom. Dwie przemiłe warszawianki, matka i córka, lekko kulejąca dziewczyna, wyglądająca na lat 16. Mamy tu czekać, aż nas podejmą. Sytuacja jest głupia. Jestem w moim rodzinnym mieście, o 20 minut stąd jazdy tramwajem jest moje mieszkanie, matka i brat. Każda chwila wydaje mi się droga. Czuję, że powinienem bez straty jednej godziny dostać się do dowódcy AK. Od łączniczki, która nas tu przywiozła, dowiedziałem się, że Mikołajczyk wyleciał wczoraj z Londynu do Moskwy. A więc pośrednictwo Churchilla w końcu poskutkowało. Na razie nie wolno mi jednak ruszyć się z miejsca. Mamy obaj z Kazimierzem Bilskim cierpliwie czekać, aż przyjdzie ktoś odebrać nas jak paczkę. Nie ma żadnej rady. Utrzymanie łączności w tych warunkach jest najważniejsze. Nasze panie nazywają się Zgorzelskie. Nazwisko nie trudno mi zapamiętać, bo tak nazywała się z domu jedna z moich prababek, której stary dagerotyp wisiał nad łóżkiem babki. W małym saloniku patrzy na nas ze ściany ogromny portret mężczyzny w oficerskim mundurze. W chwili, gdy spoglądam na ten portret, wyczuwam pytające spojrzenie matki i córki. Po chwili pada pytanie, czy któryś z panów nie spotkał przypadkiem w Anglii majora Zgorzelskiego? Następuje ogromne rozczarowanie, gdy obaj odpowiadamy przecząco. Z dalszych rozmów wynika, że te dwie kobiety żyją tylko myślą o nim. Od czasu do czasu dostają ze Szwajcarii lub z Turcji paczki. Nic więcej, żadnego znaku życia. Oddały swoje mieszkanie na Melinę dla skoczków w nadziei, że któryś z lokatorów pozna na portrecie kolegę i że czegoś się dowiedzą. Zwykła, banalna historia wojennego rozstania. Spotkanie z portretem nieznajomego znalazło jednak swój niebanalny epilog przeszło pół roku później. Po powrocie do Londynu jadłem w towarzystwie kilku oficerów obiad w Rubensie, gdy przysiadł się do nas jakiś major, który przyjechał właśnie ze Szkocji. Panie majorze, powiedziałem, my się skądś znamy, ja pana gdzieś już spotkałem. Major przygląda mi się ze zdziwieniem, ani rusz nie może mnie sobie przypomnieć. Do końca obiadu daremnie usiłuje wygrzebać z pamięci, gdzie ja tę twarz widziałem. Nie wytrzymuję w końcu i pytam. Przepraszam, czy pan major może mi powtórzyć swoje nazwisko? Nie dosłyszałem. Zgorzelski. Panie majorze, wykrzykuje, ja pana znam z portretu. Ja u pana żony i córki mieszkałem przed powstaniem po powrocie do Polski. Zgorzelski blednie i nie odzywa się ani słowem. Przy stole zalega dłuższe milczenie. Oczy wszystkich obecnych są w niego utkwione. Usiłuje odgadnąć, czy ten człowiek odwzajemnia miłość i tęsknotę tamtych. Lecz major zachowuje kamienną twarz, nie zdradza żadnych uczuć i nie zadaje żadnych pytań. W chwili, gdy wychodzę z sali, czuję, że ktoś chwyta mnie za ramię. Major Zgorzelski mówi do mnie przerywanym ze wzruszenia szeptem. Ma oczy pełne łez. Dziękuję, ja panu dziękuję. Pan mi dał najszczęśliwszą chwilę od początku wojny. Niech pan mi coś o nich powie. Moja mała miała 12 lat, kiedy się z nimi żegnałem. Nadaję teraz piąty fragment z mojej książki, który nosi tytuł Omyłka. Po upadku Powstania Warszawskiego wysłani zostaliśmy z żoną, łączniczką AK, z zadaniem dotarcia do Londynu i doręczenia tam w mikrofilmach całego powstańczego archiwum. Mikrofilmy ukryte były w gipsowych bandażach. Pierwszym przystankiem były Kielce. Kielce, miasto nieduże. Szybko dowiedziałem się, że nasz kontakt, przedwojenny nauczyciel gimnazjalny, znajduje się na miejscu. Po wymianie haseł powiedziałem mu bez owijania w bawełnę, kim jesteśmy, co i dla kogo wieziemy. Poprosiłem, by ulokował nas w miejscu zapewniającym maksimum bezpieczeństwa. Nie chodzi mi o własną skórę, wyjaśniłem, tylko o wagę naszego zadania. Tamten zastanowił się chwilę i uśmiechnął się nagle. Najbezpieczniej jest zawsze w paszczy lwa. Umieszczę was naprzeciwko budynku gestapo. Wygodnie tam nie będzie, bo to biedna rodzina, ale za to bezpiecznie jak u pana Boga za piecem. Melina, w której nas umieszczono, była rzeczywiście nędzna. Mieszkanko składało się z kuchni i niewielkiego pokoju. W suficie była ogromna dziura, a pod nią na podłodze ustawiona równie wielka miednica. W czasie deszczu woda lała się do środka, bębniąc w miednicę. Rodzina składała się z matki, dwóch córek w wieku 18 i 17 lat oraz 14-letniego chłopca. Ustąpili nam pokój, a sami przenieśli się do kuchni. Mieliśmy tu spędzić od tygodnia do 10 dni w oczekiwaniu na organizatora czwartego mostu. Już na samym początku zauważyliśmy jednak, że matka i jej dzieci żyją w jakimś dziwnym osamotnieniu. Kobieta była rozmowna, ale z sąsiadkami się nie zadawała. W kamieniczce pełno ludzi, ale jakoś nikt tu nie zachodził. Młodzi przesiadywali całymi dniami w domu, nic ich nie ciągnęło do zabawy z rówieśnikami, mimo że na podwórku kręciło się sporo młodzieży. Dziwna rodzina. Zagadka wyjaśniła się przypadkowo w sposób najbardziej nieoczekiwany. W pokoju wisiały obok siebie dwa wielkie portrety młodożeńców. Łatwo rozpoznałem w pannie młodej naszą gospodynię. Czy to pani mąż? Zapytałem, wskazując na zdjęcie tęgawego mężczyzny. Tak, to mąż, odpowiedziała i twarz jej nagle spoważniała. Nie żyje? Skinęła głową bez słowa. Niemcy, domyślałem się głośno. Odpowiedział mi wybuch płaczu. Nie, szlochała, nie Niemcy, nasi. Skamieniałem z wrażenia. A więc to tak wyglądało najbezpieczniejsze w Kielcach miejsce? Byliśmy w mieszkaniu wdowy po zdrajcy, straconym z wyroku sądu podziemnego. Ale to była omyłka, wykrzyknęła, straszna omyłka. Gdy nie zareagowałem ani słowem, wybiegła do kuchni, zanosząc się od płaczu. Nie tracąc czasu, poszliśmy do naszego opiekuna Zaka. Z trudem, hamując oburzenie, zażądałem dość ostro wyjaśnienia. Tamten pokiwał głową. Wracajcie tam z powrotem i śpijcie spokojnie. Ja tam melinuję ważniejszych od pana. A zanim pójdzie pan spać, niech pan nie zapomni schylić nisko czoła przed tą kobietą. Ona oddaje nam wielkie usługi, a miałaby prawo nienawidzić. Opowiedział krótko, jak to było. Przed wojną mieszkał w Kielcach z żoną niejaki Witek, zdaje się Volksdeutsch z Jugosławii. Po przyjściu Niemców wszedł we współpracę z gestapo i stał się prześladowcą ludności. A ponieważ znał wszystkich w mieście i w okolicy, więc był prawdziwym postrachem. Bardzo dużo ludzi poszło przez Witka do więzienia, do koncentraków, a najwięcej na tamten świat. Żona Witka była nauczycielką w szkole powszechnej. W tej samej szkole uczył mąż tej kobiety, u której mieszkacie. Witkowa bała się sama wracać do domu, wiedziała, co im grozi. Steroryzowała tamtego i kazała mu się co dzień odprowadzać do domu. Poszła fama, że on związany z Witkami, a więc zdrajca. Dostał list z wyrokiem śmierci, nie wiadomo przez kogo wydanym. Przyszedł z nim do mnie, pyta, co robić? Powiedziałem mu, nie ma innej rady, musisz znikać z Kielc. Ja nie wiem, kto ten wyrok wydał, może komuniści, a może NSZ. Nie wyjdę na rynek i nie będę krzyczał, żeś ty nasz człowiek. No i on tak zrobił, jak mu radziłem. Rozstał się z żoną i dziećmi. Przeniósł się do szkoły w Chęcinach. W tydzień czy dwa później znaleziono go w pokoju na podłodze w kałuży krwi z kulą w głowie. Panie, ciągnął dalej, co ta kobieta przeżyła? Każdy mówił, skoro go nasi zastrzelili, to widać był zdrajca. Nikt nie chciał go dotknąć, dopóki żona z dziećmi z Kielc nie przyjechała. Nawet ksiądz nie chciał go pochować. A ona wciąż nam pomaga, ludzi mi przechowuje i broń także. Bezpiecznie, bo tam nikt nie chodzi i niczego nie podejrzewa. Kiedy wróciliśmy do mieszkania, w milczeniu pocałowałem ją w rękę, a Greta w oba policzki. Nic się nie odezwała, ale w oczach miała łzy. Może tym razem były to łzy dumy. Powtórzyłem historię tak, jak nam ją opowiedziano. Nie miałem nigdy możliwości sprawdzić jej i dowiedzieć się czegoś bliższego. Potwierdzeniem była wizyta pułkownika gardy Edwarda Godlewskiego, komendanta okręgu krakowskiego. Pułkownik przyszedł, by porozmawiać ze mną, ale zauważyłem od razu, że do naszej gospodyni odnosi się z wylewną i ostentacyjną serdecznością. Nadaję szósty fragment z mojej książki Kurier z Warszawy. Nosi on tytuł Stalin i Niedźwiadek. Po powstaniu, a przed odejściem na zachód, spotykałem się wielokrotnie z generałem Okulickim, Niedźwiadkiem, który miał wtedy swoją kwaterę w Częstochowie. Niedźwiadek prowadził tryb życia wymagający daleko idących osobistych wyrzeczeń. Urzędował w jakimś pożydowskim mieszkanku na parterze w jednej nieopalonej izbie. Nagie, brudne ściany, na podłodze miednica i wiadro z wodą, pod ścianą stół i kilka krzeseł. Ostatni komendant Armii Krajowej żył w warunkach graniczących z nędzą. Krzątała się w tym mieszkanku Janina Pronaszkowa. Szczupła, przystojna, młoda jeszcze pani, zawsze pogodna i spokojna, kursowała nieustannie między Częstochową a Krakowem, Piotrkowem i Pruszkowem. Funkcję łączniczki, a raczej szefa łączności, pełniła jednocześnie z obowiązkami sekretarki i gospodyni dbającej, by Niedźwiadek miał gorący posiłek i wszystko, czego mu potrzeba. Kiedyś, gdy drzwi się za nią zamknęły, generał powiedział: bez niej byłoby ciężko, byłbym bezradny jak dziecko. Rozmowy nasze nie ograniczały się tylko do spraw służbowych. Okulicki chętnie dzielił się wspomnieniami. Ten chłopski syn z Okulic pod Bochnią wciąż wychodził śmierci naprzeciw. Był przy Tokarzewskim w samych początkach, brał udział w zakładaniu organizacji podziemnej. Objął jeden z najniebezpieczniejszych posterunków, jakim był okręg łódzki, a gdy ziemia zaczęła mu się palić pod nogami, przeniesiony został do Lwowa. Aresztowany przez NKWD na skutek donosu, przesiedział się na Butyrkach, oczekując wyroku śmierci. Później, w drugim korpusie, gdzie przeznaczony był na dowódcę dywizji, zgłosił się na powrót do kraju, gdy zanosiło się już na drugą okupację sowiecką. Podejmując się nowego zadania, stworzenia podziemnej organizacji przeciwko Sowietom, nie mógł wątpić, że prędzej czy później powróci do celi na Butyrkach i tym razem z rąk sowieckich cało nie wyjdzie. Zadania dowódcy AK podejmował się w chwili, gdy organizacja poniosła klęskę, utraciła swą centralę i znalazła się w obliczu groźby rozprzężenia. Opowiadał Niedźwiadek, jak to w więzieniu w Moskwie dygnitarze NKWD zapraszali różnych polskich generałów i pułkowników na rozmówki przy herbatce i koniaku. Rozeszły się pogłoski, że niektórzy poszli na współpracę. Kiedy po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wszyscy wyszli na wolność, jedni na drugich patrzyli podejrzliwie. Wkrótce na Kremlu Stalin wydał dla swoich niedawnych więźniów bankiet. Ot tak na pojednanie. Ni stąd, ni zowąd, opowiada Okulicki, Stalin wypatrzył mnie w tym gronie, podszedł i stuknął się ze mną kieliszkiem. Po 10 minutach powtórzyło się to samo. Od razu poczułem, że wszystkie spojrzenia skierowały się w moją stronę. Stalin wyróżnia Okulickiego. Poczułem się bardzo nieswojo, gdy Stalin z kieliszkiem w ręku podszedł do mnie po raz trzeci. Panie marszałku, zapytałem z należytym szacunkiem, ale tak głośno, żeby mnie inni słyszeli. Czuję się zaszczycony, że pan marszałek...